Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich naszych gości, telewidzów. W telewizji trwam i naszych gości, panią profesor, doktor habilitowaną Grażynę Ancyparowicz, ekonomistkę.
Szczęść Boże.
I dzisiaj temat, ile kosztuje nas OFE. Temat, który jest istotny, bo dotyczy przyszłości, ale też dotyczy tego, co się dzieje dzisiaj z naszymi pieniędzmi. No i gdy chcemy mówić o tych ubezpieczeniach w szerokim tego słowa pojęciu, to chcemy też cofnąć się w całej naszej historii, jak to się wszystko kształtowało, kwestia ubezpieczeń w naszym kraju.
No nie tylko w naszym kraju, dlatego że ubezpieczenia były znane już w bardzo dalekiej starożytności. Jakieś pierwsze przekazy, które są na ten temat, mówią, że już 7 tysięcy lat temu w Egipcie były znane ubezpieczenia właśnie społeczne, czyli takie, które chronią ludzi żyjących z własnej pracy, a nie z kapitału, przed utratą zdolności do pracy. To jest bardzo ważne. Potem był okres kolegiów rzymskich. Potem mieliśmy cechy i gildie rzemieślnicze. No i wreszcie po sekularyzacji, kiedy okazało się, że Kościół nie mógł sprawować swojej roli jako takiej ostoi bezpieczeństwa socjalnego, powstały pierwsze prawa ubogich. I to prawo ubogich zakładało, że państwo, to jest bardzo ważne, państwo musi zapewnić ludziom ubogim środki do życia. To nie są luksusowe środki, ale takie, żeby można było biologicznie istnieć i żeby ludzie, którzy nie są zdolni do pracy, małe dzieci, osoby niepełnosprawne, miały jakiekolwiek zabezpieczenie, jeżeli chodzi o warunki egzystencji. I to prawo było tak skorelowane z dochodami, że brało się pod uwagę ceny chleba. Funkcjonowało w całej Europie, nie tylko w Anglii, chociaż Anglia jest matką, elżbietańska Anglia, tej wielkiej Elżbiety, jest matką tego prawa. I to prawo funkcjonowało, jak powiedziałam, w całej Europie, również kontynentalnej, mniej więcej do pierwszej połowy XIX wieku. W XIX wieku okazało się, że niestety ceny chleba rosną tak szybko, że nie można dalej obciążać wyłącznie budżetu państwa i budżetów lokalnych kosztami utrzymania osób, które nie mają źródła utrzymania. I wtedy Bismarck, który był człowiekiem dość pragmatycznym, zaczął eksperymentować najpierw z ubezpieczeniami chorobowymi, a potem wszystkie główne ryzyka socjalne, a więc dożycia wieku emerytalnego w dobrym zdrowiu, niedożycia tego wieku w dobrym zdrowiu, chorobowe, macierzyńskie i wypadkowe, bo to są te cztery główne ryzyka, jak również ryzyko tak zwanego niezdrowia, czyli kosztów leczenia. Zostały te kwestie uregulowane w ustawach. Były te ustawy na tyle dobre, na ile wtedy można było mówić o jakimś poczuciu bezpieczeństwa socjalnego. W każdym razie one się bardzo szybko rozprzestrzeniły w całej Europie Zachodniej. W Polsce były w zaborze pruskim znane i w zaborze austriackim. Po II wojnie światowej, kiedy Polska została scalona, prawda, po tej ogromnej przerwie w jej historii, w sensie istnienia politycznego, bo przecież nie narodu, trzeba było tę kwestię uregulować i naczelnik państwa, czyli Piłsudski sam w 19 roku dekretem już w listopadzie przywrócił najpierw ubezpieczenia chorobowe, z tym, że rozumiano je nieco szerzej, prawda, nie tylko jako zasiłek chorobowy, ale w ogóle jaka właśnie forma też pomocy i medycznej, i wszechstronnej pomocy. Później eksperymentowano, jak powiedziałam, w różny sposób. Okazało się, że to nie bardzo zdaje egzamin. Były między innymi i kasy chorych, i ubezpieczalnie, ale dopiero nowoczesny taki system ubezpieczeń społecznych powstał w 1933 roku. To była tak zwana ustawa scaleniowa, bo tam było bardzo wiele różnych ustaw, z których niektóre były sprzeczne ze sobą. W każdym razie wtedy utworzył się taki zwarty, dosyć logiczny system. I ten system był później, jeszcze tam jakieś korekty były do niego wprowadzane w 1934 roku. No i w 1935 roku na mocy tej znowelizowanej ustawy scaleniowej powstał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To jest bardzo szacowna instytucja, która znakomicie pełniła swoją rolę, zarówno w okresie realnego socjalizmu. Warto tutaj jedną rzecz, taką ciekawostkę powiedzieć, że ZUS był solą wokół właśnie komunistów. W okresie 55-60 został zlikwidowany. ale okazało się, że bez ZUS-u nie da rady. No i potem w miarę jak liberalizowano w Polsce podejście do ludzi, którzy nie tylko pracują w sektorze uspołecznionym, właściwie do końca lat 70. wszyscy Polacy zostali objęci ubezpieczeniem społecznym. Ja chcę powiedzieć, że to jest wielkie dobrodziejstwo, bo to nie jest tylko ubezpieczenie emerytalne, tylko to jest kompleks tych czterech czy pięciu głównych ryzyk. Także GUS był potężną instytucją. No wiadomo, że ubezpieczenie społeczne czy świadczenia z ubezpieczenia społecznego nie są wysokie. Prawda? One zawsze są niskie, ale one mają być na takim poziomie skalkulowane i Polska podjęła zobowiązania zarówno międzynarodowe, więc wobec Międzynarodowej Organizacji Pracy, jak i wobec Unii Europejskiej, że swoim obywatelom zapewni świadczenia z ubezpieczenia społecznego, to jest szersze pojęcie, bo to chodzi w zakres tak zwanego zabezpieczenia społecznego, na takim poziomie, na jakim powinni żyć ludzie w Europie, aby zachować godność człowieka. Więc to muszą być minimum świadczenia, które powinny odpowiadać minimum w rozumieniu Eurostatu, a więc około 1000 zł na rękę. Myśmy tego nie zdołali zapewnić, bo jesteśmy biednym krajem. Tym niemniej w tym kierunku mieliśmy podążać. I gdyby było wszystko normalnie, to znaczy gdyby nie pojawiły się OFE, to ja przypuszczam, że udałoby się nam dzisiaj zapewnić najniższe emerytury na tym poziomie netto, prawda? Czyli to znaczy, że najniższe emerytury powinny być w tej chwili 1200 zł netto, są około 900 zł. No ale niestety, jeżeli wpuszczamy obcy jakiś element, prawda, do systemu, który był spójny i zwarty, słuchamy jakichś propagandowych tutaj, czy reklamowych, nie chcę mówić słowa bzdur, ale takie słowo mi się jedynie nasuwa. Jeżeli staramy się pozbawić ludzi jakiegoś krytycyzmu wobec tego, co się dzieje, prawda, no to mamy to, co mamy. Po prostu z pieniędzy, które powinien mieć ZUS, bardzo dużą część, bo aż prawie 190 miliardów, przekazano do otwartych funduszy emerytalnych w majestacie prawa. Czyli wymyślono taki system, że pieniądze, prawdziwe pieniądze, które wpływają na emerytury, no bo emerytura jest świadczeniem długoterminowym, stąd, żeby nie można było od razu powiedzieć, sprawdzam, prawda, co z tym pieniędzmi się dzieje. 190 miliardów po prostu przejęły OFE. Z góry założono, że te pieniądze z powrotem pożyczy minister finansów od tychże OFE, no ale to nie wystarczy, bo jeszcze trzeba im potem zapłacić odsetki za tę usługę. W związku z tym również inni tak zwani inwestorzy portfelowi też dobrze zarobią. No a potem z powrotem te pieniądze trafią do ZUS-u już jako dotacja. Także OFE na razie nas kosztuje, w zależności od tego, jak się liczy, czy z tymi odsetkami, czy bez tych odsetek, ale co najmniej 300 miliardów złotych, bo to są wyemitowane obligacje, z których, jak powiedziałam, większą część mają inni inwestorzy niż OFE. OFE ma w tej chwili około 100 miliardów obligacji skarbowych.
Czyli widzimy, że tej historii w Polsce i nie tylko ubezpieczeń i powstanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który miał prosperować, gdyby, tak jak pani profesor mówi, dobrze się rozwijał, powinien być systemem wydolnym. I tutaj niestety stała się ten wypadek z OFE, bo ludziom również też tak gdzieś proponowano, możemy powiedzieć, że też oszukiwano chyba, bo za te składki, co będą mieli, jak wiele będą mieli, no i 97 rok przygotowanie tej reformy i 99 rok wprowadzenie otwartych funduszy emerytalnych. Czy ta reforma,
To znaczy, ja tę reformę nazwałam wprost w jednym ze swoich artykułów oszustwo emerytalne, oszukańcze emerytury, dlatego że nie chodzi tu o reklamę, no bo reklama oczywiście jest dźwignią handlu. Jeżeli przychodzi ktoś i chce sprzedać jakiś swój produkt, no to jest zrozumiałe, prawda, że stara się przedstawić to od najlepszej strony. Natomiast problem polega na czymś innym. Problem polega na tym, że pewna grupa osób, ja ich nazywam kleptokracją, przeforsowała ustawy, które wymusiły na Polakach transfer tych pieniędzy, bo nie jest złym nic samo w sobie, jeżeli ktoś przychodzi i mówi, no mam taki i taki produkt, prawda, tu jest takie i takie ryzyko, ale jeśli kogoś to interesuje, to niech sobie tutaj swoje pieniądze w to angażuje. Nie. Problem polegał na tym, że pewna grupa ludzi, to jest bardzo dobrze opisane przez panią profesor Orędziak w jednym z jej artykułów, właśnie na temat genezy i działań, które towarzyszyły wprowadzeniu ustaw o emeryturach kapitałowych, pewna grupa ludzi po prostu przeforsowała takie prawo. Także tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z czymś, co ja nazywam kleptokracją. To znaczy są to osoby, które pod wpływem pewnych grup nacisku mają na tyle duże wpływy, że potrafią przygotować i wdrożyć takie ustawy. Tutaj była jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Straszono ludzi demografią. Ja rozumiem, że demografia w tej chwili w Polsce wygląda źle i na pewno jest, byłoby wskazane, żeby zwiększyć dzietność kobiet, ale z tym problemem przyjdzie nam się zmierzyć dopiero za lat 15-20. W momencie, kiedy wdrażano i wprowadzano w życie OFE, sytuacja demograficzna w Polsce była bardzo dobra, a pogorszenie warunków ZUS-u wynikało z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że już w latach 80. ZUS absorbował bezrobocie. W ustroju socjalistycznym było nie do pomyślenia, żeby było wysokie bezrobocie. Później ZUS był właśnie taką miękką siatką, na którą spadali ludzie zwalniani z zakładów pracy. Tam, gdzie mieliśmy rolnictwo, no to niestety nie wszędzie się to dało zrobić, prawda, ale z dużych zakładów przemysłowych i zresztą do tej pory ZUS odgrywa taką rolę, on tych ludzi przejmuje i oni mają świadczenia. Ja wiem, że te świadczenia nie są zbyt wysokie, ale są przynajmniej na takim poziomie, że pozwalają zachować godność człowiekowi, bo człowiek bez żadnych dochodów, niestety w miarę jak się pogarsza jego sytuacja materialna, traci godność. Wszyscy wiemy, jak wyglądają ludzie bezdomni, prawda, i nawet bezrobotni, jeżeli nie mają kogoś, kto zapewni im jakieś źródło utrzymania. Zresztą bezrobocie to jest w ogóle dramat w Polsce. Także z tego punktu widzenia ZUS rzeczywiście był bardzo obciążany, ale była to sytuacja, jak sądzę, przejściowa. Gdyby w Polsce rozwijał się przemysł, gdyby w Polsce nie było niecałe chyba tam 55% ludzi aktywnych zawodowo, gdyby ci wszyscy ludzie płacili składki, gdyby nie wprowadzano w tak szerokim zakresie ulg dla przede wszystkim przedsiębiorców, to ja myślę, że sytuacja ZUS-u wyglądałaby zupełnie inaczej. Jest jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. W przeciwieństwie do komercyjnych firm, które muszą być dochodowe, przy ubezpieczeniach społecznych państwo, to jest pewna forma wspierania przedsiębiorców, może skalkulować składkę na ubezpieczenia, podkreślam, społeczne, nie tylko emerytalne, bo to był wynalazek przy tej reformie specjalnie tak wprowadzony, może skalkulować składkę tak, że rzeczywiście będzie powstawał deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ale to jest świadoma działalność państwa, bo ten deficyt będzie wyrównany przez podatników. Czyli właściwie beneficjentami są w tym przypadku przedsiębiorcy. I państwo może tak czynić, jeżeli chce wspierać przedsiębiorców. Natomiast jeżeli my wspieramy jeszcze przy okazji tak zwane rynki finansowe, a przecież ostatnio jak była ta kampania w obronie otwartych funduszy emerytalnych, to przecież głównym argumentem było to, że OFE są paliwem giełdowym. Tak się wyraził prezes giełdy w jednym ze swoich listów. Takie konferencje urządzano. To są oczywiście wszystko argumenty nieprawdziwe, bo one paliwem giełdowym są, ponieważ pieniądze pozyskiwane ze składki, pieniądze, które płacimy my jako podatnicy za odsetki od obligacji, które posiadają OFE, są właśnie potem inwestowane na giełdzie, a te inwestycje są bardzo marne. Bardzo. Bo wystarczy popatrzeć nie na te wyniki, które też są prezentowane w dość szczególny sposób, z których można by pomyśleć, że OFE mają jakąkolwiek dodatnią stopę wzrostu. Oni mają bardzo niską stopę wzrostu, jeżeli chodzi o kapitał. Na przykład ostatnio było to 16%, no więc wydawałoby się z pozoru, że to dużo, tylko że to jest procent składany z 3 lat. Tak naprawdę rentowność OFE to jest 2,5% w skali 3 lat, jakby średniorocznie to policzyć, ponieważ one miały w większości dochody z obligacji, bo ich dochody pochodzą głównie poza składką z obligacji, no to z tego wynika, że one przegrywały pieniądze właśnie w transakcjach giełdowych i tak naprawdę to człowiek, który 14 lat temu zainwestował złotówkę w OFE, to jeśli weźmiemy pod uwagę siłę nabywczą, czyli co on może kupić za te pieniądze, to stracił 6 groszy.
Czyli, bo już widzimy, że OFE po tej reformie kosztowało nas no, minimum 300 miliardów, prawda? Czy wygenerowały taki dług? To jest takie...
Znaczy my mówimy o długu w tej chwili w wymiarze finansowym i takim, powiedziałabym, rachunkowym. Natomiast OFE zrobiły znacznie więcej zła, ponieważ zło, które czyniły, było złem pośrednim i być może nawet niezamierzonym. Mianowicie, jeżeli kolejni ministrowie finansów borykali się z problemem zrównoważenia budżetu i utrzymania jakiej takiej dyscypliny budżetowej, chcę tutaj zwrócić uwagę, że w 2004 roku mieliśmy po raz pierwszy procedurę nadmiernego deficytu, czyli groziło nam to, że Unia Europejska przyjdzie tak jak do Cypru, zwrócili się ich urzędnicy, prawda, czy wcześniej do Grecji, Hiszpanii i powie nam, co mamy robić. Więc kolejni ministrowie starali się, jak powiedziałam, robić wszystko, żeby wykorzystać proste rezerwy polegające na zwiększeniu dochodów budżetu i na zmniejszeniu wydatków. I to się nawet niektórym udawało, tylko myśmy zapłacili bardzo wysoką cenę jako społeczeństwo, bo proszę zobaczyć, jak zostały radykalnie ograniczone wszelkie ulgi, jak się pod różnymi pretekstami reformy finansów publicznych, czy programu konwergencji, czy konsolidacji tychże finansów odbiera ludziom prawa nabyte i w jaki sposób w tej chwili minister finansów próbuje ratować sytuację, bo on znowu ma procedurę nadmiernego deficytu od 2009 roku i zupełnie nie może tej procedury domknąć. Wprawdzie jeździli nasi specjaliści i próbowali wytłumaczyć Komisji Europejskiej, że po pierwsze w OFE to są jakieś pieniądze, a po drugie, że może byłoby dobrze, gdyby te pieniądze, które mają OFE, odjąć od naszego długu publicznego, bo to w gruncie rzeczy rzekomo zwalnia jakieś tam finanse publiczne w jakiejś tam bardzo odległej perspektywie za 60 lat. Nie, za 60 lat już na pewno nie będzie, więc ja się specjalnie tym nie martwię, ale nawet gdyby tak było, to Komisja Europejska powiedziała, że niestety nie. Jedyne, co nam jakby poszli na rękę, czy chcieli nam pomóc, to powiedzieli, no tak, no my, ponieważ rozumiemy waszą trudną sytuację, to zamkniemy procedurę nadmiernego deficytu nie wtedy, jak będzie ten deficyt wynosił 3% w stosunku do PKB, a 3,5% możecie mieć. No ale i tego nam się nie udało utrzymać. Oczywiście wiadomo, że cała sprawa jest oczywiście w obsłudze długu, który wygenerowały OFE, prawda? Także my jako społeczeństwo ponosimy ogromny koszt, ponieważ odbierane nam są różnego rodzaju przywileje. Poza tym ja się bardzo boję, że za chwilę się okaże, że deficyt FUS jest tak ogromny, że w ogóle nie będziemy sobie w stanie się z tym uporać i będą odebrane prawa nabyte, czyli ci ludzie, którzy już mają świadczenia, czy te emerytalne, czy rentowe, będą musieli przyjąć do wiadomości, że one będą po prostu zmniejszone. Także tutaj musimy sobie z tego zdawać sprawę. To jest realne niebezpieczeństwo, że większa część tych osób, jeśli mają na przykład mieszkania, nie będzie w stanie utrzymać tych mieszkań, a już się czają firmy, które oferują tak zwaną odwróconą hipotekę, czyli za, nie wiem, 10%, 15% rzeczywistej wartości mieszkania, ci ludzie będą zmuszeni do wyzbycia się własnych mieszkań, bo inaczej no to po prostu będą zalegali z czynszem i tę sprawę załatwi sąd, bo będzie egzekucja komornicza i ci ludzie będą gdzieś tam wykwaterowywani. Ja się pytam, gdzie i czy polskie państwo wybuduje tyle kontenerów bądź jakichś innych schronisk dla ludzi, którzy będą tracili masowo mieszkania właśnie dlatego, że nasze emerytury, i to jest chyba tylko w Polsce z tego, co ja wiem, te emerytury z ZUS-u, również nie są świadczeniem, które poprzednio było zależne od stażu pracy, od jakiejś osłony socjalnej. Nie. Tam jest powiedziane wyraźnie. Tyle człowieku, ile sobie odłożysz w czasie twojej aktywności zawodowej, no my możemy to jeszcze zwaloryzować, podzielimy przez oczekiwaną długość życia i masz za te pieniądze się utrzymać. To jest oczywiście nonsens, dlatego że w momencie, kiedy wprowadzano ubezpieczenia społeczne, a w szczególności emerytalne, to właśnie stwierdzone było bardzo wyraźnie, że człowiek, który utrzymuje się z pracy najemnej, absolutnie nie jest w stanie odłożyć tyle, żeby zabezpieczyć byt na starość. Więc z góry jest wiadomo, że ci ludzie nie są w stanie tego zrobić. Natomiast jeśli będą mieli jakąkolwiek własność, no to z kolei nie mają prawa również do pomocy społecznej. Także jeżeli to dalej tak pójdzie, to ja widzę to bardzo czarno, ponieważ za lat kilkanaście, nie w tej chwili, Polska znajdzie się wśród krajów takich mniej więcej jak dzisiaj kraje trzeciego świata, czyli będzie pewna grupa ludzi bardzo bogatych i dosłownie morze nędzy. Morze nędzy, no a ponieważ morze nędzy, to również i przestępczość, no bo jeśli nie mogę znaleźć pracy legalnie, to bardzo wiele osób, zwłaszcza młodych, bo nie zakładam, żeby mogła być jeszcze większa emigracja zarobkowa, będzie po prostu wchodziła w różne układy i w różne grupy, które no, funkcjonują w szarej gospodarce albo wręcz w czarnej strefie. Także niestety musimy się z tym liczyć również z kosztami moralnymi.
No właśnie, gdy patrzymy w ogóle na OFE, pani profesor już wspomniała o tej kampanii też ku świetności tego systemu i to jest to pytanie ważne, bo myślę, że wielu ustawia. Czy tam są w ogóle jakieś pieniądze w tym OFE?
Nie, tam jest trochę pieniędzy, to znaczy oni wzięli bardzo dużo tych pieniędzy, prawda, bo wzięli i składkę i wzięli przecież obligacje, prawda, a od obligacji wzięli procenty, wzięli dyskonto. Ale łącznie w tej chwili te przychody wyglądałyby tak i ten najpierw może portfel. No więc portfel to jest mniej więcej 270 miliardów złotych. Z tego, jak powiedziałam, 120, między, tak powiedzmy ogólnie 120, to będą takie obligacje, powiedziałabym, całkowicie bezpieczne, bo albo skarbowe, albo te drogowe, no to za tym też stoi państwo, więc są bezpieczne. Około tam 30 parę miliardów, to będą obligacje głównie samorządów. No więc zakładam, że też są bezpieczne, bo jeśli samorząd nie będzie miał pieniędzy, to pewnie się wykupi co bardziej smakowite kąski, może na przykład te uzdrowiska się wykupi za te pieniądze, nie wiem. No i wreszcie, jak powiedziałam, 100 miliardów to mamy te akcje, które są w obrocie giełdowym, które są nadwartościowe. 22 miliardy to są pieniądze, które są ulokowane w bankach, więc ja zakładam, że są to prawdziwe pieniądze, bo banki polskie są na razie bardzo bezpieczne i można im zaufać. Prowadzą dosyć taką ostrożną politykę. No i za granicą to oni mają tam około, nie wiem, miliarda złotych, gdyby przeliczyć na dzisiejsze pieniądze, więc ten wrzask, że rzekomo OFE sobie nie mogą poradzić, bo im się zabrania inwestować za granicą, jest po prostu nieprawdziwy. Oni wcale nie korzystają z tego. Poza tym, żeby inwestować za granicą, to trzeba mieć pieniądze, trzeba mieć gotówkę. To skąd oni mają mieć tę gotówkę, jak oni mają obligacje i mają akcje przedsiębiorstw, których za chwilę, jeśli się coś nie zdarzy, jakiś cud, to kolejne upadnie, prawda? No bo jakoś tak się fatalnie składa, że ile razy OFE się bardziej zaangażuje w aktywa jakiejś spółki giełdowej, to zaraz ta spółka zaczyna mieć kłopoty. Zwalniać ludzi. No, ostatnio mamy problemy, jak wiadomo, z lotem, ale nie tylko. I było mnóstwo firm, w których OFE zaangażowały poważne kapitały i te firmy po prostu nie istnieją. Także gdyby się przyjrzeć dokładnie ich działalności inwestycyjnej, to nie wiem, czy to są amatorzy, czy to jest może taka działalność, która właśnie ma doprowadzić do niszczenia polskich przedsiębiorstw po to, żeby stworzyć przestrzeń dla wielkich korporacji, które z upodobaniem tutaj przychodzą i sprzedają Polakom rozmaite buble, jakich nie kupiłby nikt w kraju wysoko rozwiniętym.
W 2009 roku wypłacono pierwszą emeryturę OFE, 23 zł. 65 groszy. To też no, nas nie napawa jakimś optymizmem, szczególnie o tym wszystkim, co pani profesor mówi. Jeśli chodzi o to lokowanie pieniędzy z OFE, no ono jest niemożliwe, no, bo nie ma kapitału, prawda? To 5%, które jest w zapisie w ustawie, a o której tak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nam zarzuca, że to jest za mało, że powinny właśnie inwestować, to niestety jest niemożliwe, no bo tak jak pani profesor mówi, no nie ma czym.
Ale to jest przede wszystkim postawienie sprawy na głowie. Bo to jest mniej więcej takie stwierdzenie. Mamy człowieka, który z przyczyn od siebie niezależnych, no na przykład dożył późnego wieku, prawda, już nie może dalej pracować. I my mówimy tak, no proszę pana, no to wie pan co, niech pan się zabezpieczy, bo tam jest takie fajne kasyno, niech pan sobie pójdzie do tego kasyna i niech pan sobie pogra, to może pan wygra i pan będzie miał bezpieczną starość. Nie, emerytura jest świadczeniem wypracowanym. Ja myślę, że gdyby właścicielom samochodu zaproponować coś takiego, co zaproponowano polskim emerytom, że proszę państwa, no macie samochody, te samochody bardzo kochacie, jeżeli by się coś stało, no to je ubezpieczacie w autokasko. I gdyby jakaś firma ubezpieczeniowa takiemu właścicielowi powiedziała, proszę pana, no ja bardzo chętnie ubezpieczę, to proszę mi dać taką i taką składkę, a jaką dostanę w razie czego, jakie odszkodowanie? A nie, no to jest nieistotne, mamy system zdefiniowanej składki. Prawda? I to jest tylko ważne, żeby składka była. A ile dostanę, no to tyle, ile pan sobie odłoży. No jeżeli pan sobie odłoży 100 zł, no to będzie pan miał 100 zł odszkodowania. A jak 100 tysięcy, to być może, że jak ja sobie potrącę za dobre zarządzanie 50%, to te 50 tysięcy pan dostanie i kupi pan sobie nowy samochód. Więc ja się pytam, czy gdyby przyszła firma ubezpieczeniowa z taką propozycją, to ktokolwiek chciałby tego słuchać, po prostu taka firma nie dostałaby licencji. Natomiast tam, gdzie wchodzi w grę bardzo ważny interes społeczny, bo to jest bardzo ważny interes społeczny, bo to dotyczy grupy ludzi starych, grupy ludzi, którzy są już niezaradni, grupy ludzi, dla których nie ma miejsca na rynku pracy. Również dotyczy ich dzieci, bo nie zapominajmy o tym. Młodzież mówi, a to ja sobie tam jakoś odłożę, wypracuję. Nie, nie wypracujecie, moi drodzy, dlatego że inwestycje na rynku kapitałowym w długim okresie nie przynoszą więcej niż 4% zwrotu. Czyli 4% może ten kapitał się podnieść. 4% to jest mniej więcej na poziomie inflacji, i mniej, jeśli potrącimy składkę od składki za zarządzanie, to nawet nie dostanę tych pieniędzy, które odkładałam. Gdyby było inaczej, to przecież banki nie pożyczałyby na długie terminy, na 4-6%, prawda? One na tym zarabiają. Inwestycje długoterminowe są bardzo nisko rentowne, bo raz jestem w dole, raz jestem na górce i średnio jak mam te 2-2,5% netto, to jest bardzo dobrze. A jeszcze raz powtarzam, my mamy bardzo niskie zarobki, bo tutaj jest następny mit i oszustwo. Mówi się, że w Polsce są wysokie koszty pracy. To jest kłamstwo. W Polsce są jedne z najniższych kosztów pracy. Za godzinę, mówię o całym koszcie pracy, czyli łącznie z ubezpieczeniem, koszt pracy w Polsce to jest nieco powyżej 7 euro, a w Norwegii 44. Przeciętnie w Unii Europejskiej powyżej 28 euro. A w strefie euro oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o całą Unię, to gdzie są te biedaki takie jeszcze gorszej sytuacji niż my, czyli Rumunia, Bułgaria, Litwa, Łotwa, one też zbankrutowały właśnie przez te niestety OFE, no to mamy 23 euro. Czyli my jesteśmy wśród pariasów Europy. Ja mówię oczywiście o nominalnych kwotach, dlatego że gdybyśmy policzyli według parytetu siły nabywczej, to mniej więcej my mamy wynagrodzenie na w połowie tego, co Niemcy czy przeciętnie w Unii Europejskiej. Także jakoś wiążemy na razie jeszcze koniec z końcem. Ale naprawdę to są mity. Ja się pytam, w jaki sposób człowiek, który ma 7 euro na godzinę, to jest bardzo wysoko, bo proszę policzyć, 7 euro na godzinę to jest 30 zł. Mój syn, który jest spawaczem, dostaje 11 zł na godzinę. Więc ja się pytam, w jaki sposób ludzie, którzy mają takie dochody, którzy pracują na umowach śmieciowych, przy czym przez śmieciowe umowy rozumiem również umowy zawierane na minimalne kwoty, jeśli chodzi o płace, w jaki sposób oni mają odłożyć i zabezpieczyć sobie środki na przeżycie 20-30 lat, chyba że zakładamy, że po prostu ludzie w Polsce zaczną wymierać z powodu niedożywienia czy złego żywienia, z powodu braku opieki medycznej. Wtedy faktycznie to już nie ma znaczenia, bo jeśli zaczną ludzie umierać przed osiągnięciem wieku emerytalnego, no to nie ma to znaczenia z punktu widzenia tych osób. Ale ma to gigantyczne znaczenie z punktu widzenia rodzin, które zostaną, ponieważ dzieci i wdowy po takich osobach też mają prawo do świadczeń. To są świadczenia rentowe. No i te świadczenia będą, jak wiadomo, no głodowe, bo 100% od złoty 50 to jest nadal złoty 50.
Pani profesor, a czy to jest też związane z tym wydłużeniem wieku emerytalnego, że...
Nie, to było coś innego. To mianowicie było tak, że jak mieliśmy tę procedurę nadmiernego deficytu, w 2009 roku, to minister Rzostowski, który jest człowiekiem rozsądnym, wiedział, że tutaj główna przyczyna to jest OFE i pierwsza rzecz, którą zrobił, to zredukował tą składkę, prawda? I to mu znakomicie ułatwiło sytuację, bo deficyt, który sięgał prawie 8% PKB, nagle zmniejszył się do troszeczkę wyżej niż 5%. No i wyglądało na to, że będzie super i wszystko będzie bardzo dobrze, ale dalej się już nie dało, no bo ta składka jednak mimo wszystko i transfery do OFE nie mogły być tak zahamowane gwałtownie. One były zahamowane, bo 37% partycypacji zeszliśmy na 12%. No ale pokolenia kolejne przybywały, także łącznie to te oszczędności nie były takie wielkie. Poza tym były pewne preferencje, chociażby takie no, o znaczeniu powiedziałabym bardziej PR-owskim, ale jednak dla rodzin, prawda? Bo tam jakieś ulgi prorodzinne, no teraz mamy te zwiększony wymiar tego urlopu, nie ruszamy tych składek, prawda? Wcześniej zresztą zrobiono parę rzeczy, które są moim zdaniem karygodne i które miały na celu po prostu chyba tylko i wyłącznie pogłębienie deficytu FUS-u, ale ja o tym bardzo dużo pisałam, nie chciałabym tego wymieniać. W każdym razie na pewno system był tak pomyślany, żeby doprowadzić do coraz większego deficytu FUS-u, żeby można było spokojnie w pewnym momencie powiedzieć Polakom, zresztą Polacy już to mówią, po co ja mam płacić składki na ZUS, skoro ja i tak nie dostanę stamtąd emerytury. I na tym polega cały sens tej reformy, bo nawet nie chodzi o pieniądze, które zawłaszczyły OFE. One to zrobiły w majestacie prawa. Nie chodzi również o pieniądze podatników, które zawłaszczyły OFE. Nie chodzi o wielkie koszty społeczne, bo to, że mamy akurat kryzys, brak popytu, brak pieniędzy na jakiekolwiek inwestycje, to jest pośrednio skutek właśnie tej reformy emerytalnej. Nie, nie tylko chodzi o to. Chodzi również o to, że my po prostu nie będziemy w stanie odbić się od dna, bo nie będzie miał kto i gdzie pracować. Jeżeli w gospodarce nie ma miejsc pracy, to nie będzie ani silnych finansów publicznych, ani nie będzie tym bardziej zrównoważonego systemu ubezpieczeń społecznych. Te wszystkie prognozy, które pokazują, że jakieś gigantyczne tam są deficyty OFE i deficyty nie tyle OFE, tylko ZUS-u, to są właśnie przy założeniu, że będą transfery do OFE. Teraz skąd, po co te 67 lat? Tam jest parę rzeczy bardzo chytrych. Mianowicie w momencie, kiedy okazało się, że minister Rostowski już w żaden sposób nie będzie mógł oszczędzać na transferach do OFE, a musiał pojechać do Unii Europejskiej i przekonać ich, żeby nam tu nie przysłali komisarzy, bo jak nie, to byśmy mieli już sytuację taką jak na Cyprze, że on panuje nad sytuacją. No więc pojechali tam panowie, jak mówię, nawet te negocjacje przebiegały, jak sądzę, w jakimś miłej atmosferze, bo jednak sporo rzeczy udało się załatwić. I teraz on musiał pokazać, że on coś robi, żeby zmniejszyć ten deficyt. Stąd była koncepcja z jednej strony wydłużenia wieku emerytalnego, na czym się bardzo korzysta również i państwo, bo te osoby, które dostaną emerytury rzędu 600 zł na rękę czy 650 zł na rękę, nie dostaną ich w tak dużej liczbie, żeby mogło to w istotny sposób wpłynąć na wynik wyborów. Przy tej okazji załatwiono jeszcze dwie rzeczy, na które w ogóle mało kto zwrócił uwagę. Wprowadzono emerytury częściowe, które powodują, zlikwidowano oczywiście wcześniejsze, że jeśli skorzystasz człowieku z tych nędznych groszy, które masz zgromadzone na emeryturę, to już nie miej do nas pretensji, bo my umywamy ręce, czy będziesz miał co jeść, czy nie. No i wreszcie kolejna rzecz, wydłużono staż kobiet, bo do tej pory kobiecie wystarczało 20 lat stażu ubezpieczeniowego, a w tej chwili musi mieć 25. Więc jednym słowem trzy pieczenie upieczono przy jednym ognisku i stąd, jak sądzę, Unia Europejska, widząc, że polskie społeczeństwo i tak jest rzeczywiście bardzo obciążone, bo to zawsze płacą ci, którzy uczciwie pracują kosztami tej reformy emerytalnej, no i kosztami sanowania, czyli uzdrawiania finansów publicznych, powiedziało, no to panie ministrze, no widzimy, że pan się stara, to niech pan zamknie ten deficyt w 2013 roku i minister był tego pewien. No ale mu się to chyba raczej już nie uda, bo i mamy i deficyt duży, no i gospodarka, jak widać, przestała się rozwijać. Także ja myślę, że teraz cała strategia rządu zmierza w tym kierunku, żeby dotrwać do wyborów. W tym czasie wyprzeda się już resztki majątku, bo nie wiem, czy powiedziałam tu, czy nie. Myśmy uzyskali od czasu, kiedy zostało powołane OFE, około 100 miliardów złotych dochodu, to jest ważne, dochodu, nie przychodu, z prywatyzacji. I te pieniądze zostały rozdysponowane w taki sposób, że ponad 67 miliardów To są transfery, które wyrównywały właśnie składkę przekazaną do OFE. Około 14 miliardów z hakiem trafiło na Fundusz Rezerwy Demograficznej. No i tam resztę to na Fundusz Pracy, prawda, Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Także dosłownie jakieś tam groszowe składki na inne fundusze. Także proszę zwrócić uwagę, żebyśmy również wyprzedali majątek narodowy po to, żeby OFE mogły dalej uprawiać tutaj jakieś swoje interesy i żeby lobby, które jest związane z OFE i z giełdą i w ogóle z rynkami kapitałowymi, bo to jest szersze nieco pojęcie niż sama giełda, żeby mogły dobrze na tym zarabiać i zarabiają. Teraz jeżeli chodzi o dochody OFE. Dochody OFE pochodzą głównie ze składki, tak jak powiedziałam. Poza tym mają 43 miliardy, ponad 43 miliardy, to są dochody odsetkowe. Ja mówię o samym okresie, jak funkcjonowały. Ograbiły przedsiębiorstwa, w których miały przez chwilę akcje na 16 miliardów, a na giełdzie per saldo straciły 6,5 miliarda. Także to są te znakomite wyniki, za które panowie zarządzający tymi funduszami wzięli sobie 18 miliardów i jeszcze mówią, że przecież oni to świetnie robią. Ja myślę, że gdyby dać ZUS-owi te pieniądze, to być może też byłby deficyt, no bo jeżeli traktujemy ZUS jako amortyzację dla rynku pracy, prawda, no to na pewno i nie chcemy podnosić składek i jeszcze wydłużamy urlopy macierzyńskie, wszystko świetnie, no to musimy się liczyć z tym, że podatnicy będą musieli to wyrównać. No ale przynajmniej pozbylibyśmy się tego turkucia podjatka, jakim są właśnie OFE, które po prostu zagrabiają nasze pieniądze i jeszcze na dodatek krzyczą, że to im się jakaś krzywda dzieje.
Dzisiaj w Telewizji Trwam rozmawiamy, ile kosztuje nas OFE. Naszym gościem jest pani profesor doktor habilitowana Grażyna Ancyparowicz, ekonomistka, specjalistka w tej dziedzinie. No i zapraszamy również naszych widzów do włączenia się w naszą dyskusję. Numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012 i kolejne dwa numery 56 657 0013 oraz 56 657 0014. Również w telefonie w naszej rodzinie bezpłatne numery 536 600 300 lub 536 600 400. Zapraszam Państwa do pytań, do włączenia się w tą dyskusję, jaką mamy na antenie w Telewizji Trwam. Pani profesor, w takim razie jaka przyszłość, co albo jakie zmiany?
Znaczy zmiany będzie bardzo trudno przeprowadzić, dlatego że po prostu bardzo duża część Polaków, zwłaszcza młodych osób, jest przekonana, że w OFE są pieniądze. Nawet proszę posłuchać, jak były reakcje, prawda, na te zapowiedzi, że minister finansów zamierza część tych, przynajmniej tych osób, które już przechodzą na emeryturę, część tych rzekomych aktywów, no bo to z punktu widzenia księgowego są aktywa, przejąć, prawda, do ZUS-u i tak dalej. Więc tu będzie reakcja taka, że przede wszystkim ludzie czują się jak gdyby okradani przez ministra finansów. To znaczy oni nie widzą, że oni są w inny sposób okradani. Na przykład wtedy, kiedy niejawnie podnosi się stopę oprocentowania od kredytów, nie waloryzując piąty rok chociażby z rzędu progów podatkowych, prawda? A jest inflacja, więc to jest oczywiste, że nie płacimy 32%, bo dzisiejsze progi, te 85 tysięcy złotych, to nie są te same progi, co były 5 lat temu. Ludzie nie czują się okradani wtedy, kiedy pozbawia się ich prawa dostępu do różnych świadczeń. Nie. Oni uważają, że w momencie, kiedy minister finansów przejmuje swoje własne długi, no bo obligacje to są długi, i te długi umarza, żeby oszczędzić na kosztach odsetkowych, bo proszę zwrócić uwagę, gdyby się jakimś cudem udało, zakładając, że około 4% średnio mamy oprocentowanie tego OFE, zlikwidować 150 miliardów długu, to nie tylko mamy lepszą sytuację i nie tylko mamy sytuację nawet, powiedziałabym, komfortową, ale oszczędzamy natychmiast co najmniej 6 miliardów na odsetkach. Nie licząc tego, że nie musimy karmić OFE, czyli łącznie korzyści z tego w jednym tylko roku mamy ponad 20 miliardów. Ja się pytam, ile można wybudować za 20 miliardów? Ile można rzeczywiście dobrego za te pieniądze zrobić? Także gdyby ministrowi finansów udało się w jakiś sposób doprowadzić do przejęcia tak zwanych aktywów OFE i umorzyć te długi i ewentualnie wziąć te nieszczęsne akcje, no trudno, i skierować je do Funduszu Rezerwy Demograficznej, bo tam na pewno są lepsi specjaliści niż w OFE, może dlatego, że są niżej wynagradzani. Bo ja jednak ciągle uważam, że ci, którzy wrzeszczą, że im się należą bardzo duże pieniądze, bo oni tak świetnie zarządzają czymkolwiek, to są ludzie, którzy biorą pieniądze za nic. Bo ja znam mnóstwo osób o znakomitych kwalifikacjach, którzy byli ministrami, dyrektorami departamentu, naprawdę znają się na rzeczy i wcale nie oczekują, że muszą mieć pensję po kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Oni to robią z pasją, bo oni służą ojczyźnie i oni naprawdę są tacy ludzie i oni pracę w służbie cywilnej, czy w ogóle w służbie w jakichś instytucjach państwowych traktują jako swoje powołanie. Jestem przekonana, że za 10-12 tysięcy miesięcznie zrobiliby to znakomicie. Znakomicie. I kosztowałoby nas jako społeczeństwo to mniej. No bo ja rozumiem, że nie da się jednym pociągnięciem pióra skreślić tych wszystkich akcji, które jednak są w obrocie giełdowej, no bo ja mogę mieć taki czy inny stosunek do giełdy, bo uważam, że to jest kasyno, a nie sposób zasilania w kapitał gospodarki. W kapitał się zasila lobby, które tam oczywiście ma swoje interesy. No ale tym niemniej, no ta giełda niech sobie będzie, bo jeżeli możemy mieć kasyna, to możemy mieć i giełdę, prawda? Więc nie widzę tutaj problemu.
Mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo. Halo, Telewizja Trwam.
Laudetur Jezus Chrystus, mówi Tadeusz z Dąbrowy Górniczej.
Witam Panie Tadeusz.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i panią profesor Grażynę Antyparowicz. Mam jedno tylko pytanie do pani profesor. Ja z przyjemnością słucham tych ostatnio wykładów, które pani profesor robi w telewizji z wam i zaczyna mnie zdumiewać jedna rzecz. Są ludzie w Polsce, którzy mają taki, a nie inny, że tak powiem, poziom wiedzy na ten temat. Natomiast przez 15 lat znakomicie milczeli i dopuścili do tego, że nikt tu w Polsce nie wiedział, co się dzieje, z wyjątkiem panów między innymi z PTE, z SDH. A dzisiaj się modlimy wszyscy, aby się coś, cokolwiek udało panu ministrowi finansów. Dobrze pani profesor wie, że takie cuda temu panu już się nigdy nie udadzą. I teraz społeczeństwo ma za to wszystko płacić. Natomiast znakomitych i mądrych ludzi mieliśmy przez 15 lat milczących.
Dziękuję. Panie Tadeuszu, pozdrawiam.
Nie, myśmy nie milczeli. Tylko myśmy nie mogli nigdzie, na żadnym szerszym forum, jak ja jestem profesorem, nauczycielem akademickim, to od 96 roku, kiedy były pierwsze koncepcje, że tak się ma zdarzyć, ja mówiłam na ten temat, ale moim studentom. Natomiast nie było takiej możliwości, żadnej, żeby można było przebić się z jakimkolwiek tekstem czy artykułem. Co więcej, jeżeli ktoś próbował, ja straciłam za to posadę, bo pracowałam wtedy w dobrej firmie, miałam wysokie stanowisko. Straciłam posadę w administracji, bo próbowałam coś opublikować i sam fakt, że odważyłam się poddać wątpliwość, zresztą nie tylko ja, jest bardzo wiele innych takich osób. Jest pani profesor Oręziak, jest pani profesor Szynkiewicz. No one miały troszkę może inną sytuację. Natomiast ja rzeczywiście straciłam przez tę walkę z OFE, bo to jest nierówna walka, ja sobie zdaję z tego sprawę, bardzo wiele. I ja mogę mówić o sobie, bo ja nie znam wszystkich osób, które miały odwagę publicznie mówić, że OFE jest to wielka, gigantyczna piramida finansowa. Pierwsze artykuły, które na ten temat się pojawiły w Polsce, były pisane przez profesora Łaskiego, ale na emigracji. Więc być może właśnie dlatego, że u nas była pewna blokada, była cenzura czy autocenzura. Myśmy nic nie mogli powiedzieć. A ja uważam, że w tej chwili jest sytuacja taka, że po prostu władza już nie wie, co ma zrobić. I dzięki temu ja nie tylko w telewizji trwam, ale również i w innych, chociaż zdecydowanie prawicowych i opozycyjnych mediach, czasem jestem zapraszana i mam coś do powiedzenia. Ale proszę zwrócić uwagę, i to jest adres do pana Tadeusza, czy ja chociaż raz miałam okazję wystąpić w jakimkolwiek programie telewizji publicznej? Czy ja chociaż raz byłam zaproszona do jakiegokolwiek programu? Nigdy. Nigdy. Gdyby nie było telewizji Trwam, no to po prostu dalej mogłabym mówić do moich studentów i tyle mogłabym osiągnąć, że pewna grupa ludzi wiedziałaby, że jest to gigantyczne oszustwo. Także Bogu dziękuję za to, że jest Telewizja Trwam, że jest Radio Maryja, że mamy możliwość powiedzenia publicznie tego, co mówimy, bo jak mówię, nawet w środowiskach prawicowych bardzo wiele osób nadal uważa, że OFE są pożyteczne, że są tam pieniądze i że to jest wszystko tylko taki przejściowy kryzys, a w ogóle problem polega na tym, że w gruncie rzeczy trzeba zwalczać ten rząd, jaki jest, nawet jeżeli robi coś, co generalnie w dłuższej perspektywie będzie dla Polaków korzystne. Bo ja nie jestem, jak wiadomo, osobą, która podziela koncepcję aktualnej ekipy. Nie. Ale jeżeli ktoś, kogo nawet personalnie nie lubię, robi coś, co jest dla Polski per saldo dobre, co da się wykorzystać, to trudno. Uczmy się nawet od naszych wrogów. Ale róbmy tak, żeby w przyszłości, kiedy, bo mam nadzieję, że tak będzie, dojdą do władzy zupełnie inni ludzie, ludzie o czystych rękach, czystych sumieniach, szanujący tradycyjne wartości, żeby nie musieli walczyć na wszystkich frontach. A w tej chwili sytuacja dojrzała do tego, że trzeba coś będzie zrobić z OFE. Także tutaj zarzut, jakoby my, ci, którzy wiedzą, o co chodzi w tym OFE, nie mówili tego publicznie, jest nietrafiony. Nam po prostu nie pozwalano mówić publicznie i nadal, mówię, poza Telewizją Trwam. Raz tylko byłam zaproszona do programu chyba Polsatu, ale to był info, czyli o bardzo takim słabym odbiorze i dosłownie to była chyba wypowiedź jeszcze tam z jednym panem, który oczywiście był gorącym miłośnikiem OFE, dosłownie przez 5 minut. Także naprawdę my nie mamy szansy, żeby mówić publicznie gdzie indziej o tym, tylko w Telewizji Trwam.
Jest to potężna machina też, która ma potężne interesy i wpływy, dlatego cieszymy się, że pani profesor tutaj dla nas dzisiaj też informuje nas i uświadamia. Mamy kolejny telefon. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Kłania się Andrzej z Poznania.
Witam panie Andrzeju, prosimy bardzo.
Pozdrawiam serdecznie panią profesor i ojca prowadzącego.
Dziękujemy.
Więc ja jestem stałym widzem Telewizji Trwam. I każdy wykład pani profesor no jest bardzo budujący, jestem pełen podziwu. I pani profesor, nurtuje mnie taka rzecz. Ponoć mamy demokrację od 24 lat, tak nam mówią. Natomiast ja mówię, że to nie jest żadna demokracja, jest to pseudodemokracja. I nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. Jakim prawem wprowadzono przymusowe OFE? Od kiedy to w demokracji jest przymus? Przecież demos to jest człowiek, a kracja to jest wolny, prawda? Tak to było za czasów Pereklesa i Solona. I to jest demokracja. Natomiast w 1999 roku wprowadzono przymusowe te ubezpieczenie, drugi filar OFE. No i ten pan, który wprowadzał, pan Buzek, no ma się dobrze. Był tym przewodniczącym Komisji Europejskiej, duże dochody, etc. i tak dalej. Natomiast ja, jako emeryt, określam OFE w ten sposób. To jest taki sam przekręt, to jest przekręt po prostu w stosunku do Polaków, do tych Polaków pracujących, jak był okrągły stół. Okrągły stół to był jeden wielki przekręt, a przede wszystkim już ta gruba kreska. Na jakiej podstawie ten pan robił grubą kreskę w moim imieniu? Ja w życiu bym nie zrobił grubej kreski, to ponieważ Dostojewski napisał taką książkę, że jak była zbrodnia, to musi być kara. I należało tych panów rozliczyć, prawda, jak się należy, i prowadzić remanent, tak zwany zrobić państwa i wprowadzić nowe porządki, porządki demokratyczne. Natomiast pani profesor, niech przed chwilą pani udowodniła, że Polska traci poprzez OFE około 20 miliardów rocznie. A ja wierzę pani w 100%. Pani dla mnie jest wspaniałym człowiekiem, bardzo mądrym ekonomistą, nie nadarmo pani jest profesorem ekonomii. Proszę panią, Orban na Węgrzech wprowadził dobrowolne. Jeżeli ja to nazywam, ja już kiedyś mówiłem, jak była pani profesor Hinkiewicz, też akurat dodzwoniłem się, że jeżeli ktoś chce grać w ruletkę, to niech sobie gra. Ja tam nie chodzę, bo tam porządni ludzie nie chodzą. Tam tylko chodzą tacy cwaniacy, którzy chcą się dorobić, nie wiem, w jaki sposób majątku. I teraz no, ja nie rozumiem, dlaczego polski rząd, przecież tyle mamy światłych ludzi, jest świadomy tego wszystkiego, że to jest jedne wielkie draństwo, to jest jedne wielkie świństwo, bo jeżeli po tylu latach emerytura wynosiła 23,60 i te emerytury będą groszowe z tego OFE, mogą ich wcale nie być, tak jak w Chile, przecież po 30 latach wszystko stracili, więc dlaczego polski rząd nie zrobi dobrowolnego tego OFE, a nie jakiegoś przymusu? Jak długo to jeszcze będzie wszystko trwało? Ja po prostu z tym się nie zgadzam. Ja już jako emeryt nie mam żadnego wpływu, natomiast dziwię się tym młodym ludziom, którzy pracują i są po prostu okradani. Pozdrawiam serdecznie. No i jak pani profesor mówi, w normalnej, w tych telewizjach mainstreamowych panią nie zapraszam, no bo nie chcą znać prawdy, nie chcą uświadomić ludzi tej prawdy, jaka obowiązuje. Rozgadałem się, przepraszam bardzo, jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. I z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panie Andrzeju, dziękujemy.
No, ja muszę powiedzieć, że tak jak patrzę na tę demokrację, którą mamy od 22 lat, to przykro mi, ale coraz bardziej ona mi zaczyna przypominać demokrację w Polsce Ludowej. Czyli każdy mógł powiedzieć, co chce, pod warunkiem, że mówił to, co powinien był powiedzieć. Jeżeli chodzi o wprowadzenie OFE, to ja przecież wyraźnie powiedziałam, to była pewna grupa ludzi. Nie chcę tutaj wymieniać w tej chwili nazwisk, bo mogłabym je przekręcić, ale jest na ten temat znakomite opracowanie pani profesor Oręziak. Po nazwiskach są tam wymieniane wszystkie te osoby. I jest opisany mechanizm, w jaki sposób ci ludzie byli przekonywani, bo nie chcę powiedzieć korumpowani, bo nie wiem, czy można to traktować jako korupcję, czy też może w pewien sposób perswazji. Ja myślę, że ograniczymy się do słowa perswazja. W jaki sposób ci ludzie byli przekonywani, że ta transakcja z OFE, prawda, im się opłaci, jeżeli będą ją popierali. I teraz weźmy pod uwagę jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, bo tutaj ja nie jestem politologiem, więc nie chciałabym oceniać powiedzmy efektów tego okrągłego stołu, prawda, bo to jest akurat nie moja dziedzina, ale wiem jedno, że taki sposób kształtowania polskiej rzeczywistości, że z początku każdemu się wydawało, że no może sam zacząć rzeczywiście brać sprawy we własne ręce i dorobić się czegokolwiek, a później ci wszyscy ludzie zostali, za przeproszeniem, wystrychnięci na dudka. I od tego jest znowu znakomity film, więc ja nie będę tutaj starała się rywalizować z autorami, ale mam na myśli Układ Zamknięty. Pokazano, w jaki sposób zniszczono polskie przedsiębiorstwa i ma prawo działać i funkcjonować tylko ten, kto był w określonych grupach czy układach towarzysko-biznesowych. W związku z tym te układy towarzysko-biznesowe, które działały w tej legalnej gospodarce, no to być może nie potrzebowały żadnej specjalnej pralni. Ale prawda jest taka też, że my mamy 30% szarej strefy, że nie ma dnia, kiedy się nie słyszy, że jakaś gigantyczna afera, gdzie tam kilkunastu ludzi, prawda, czy kilkudziesięciu, czy przynajmniej kilku było aresztowanych za działalność, która już na pewno nie jest z obszaru szarej gospodarki, tylko wręcz czarnej strefy, prawda, łącznie z handlem ludźmi. Więc jeżeli my mamy taki układ, że w naszej gospodarce około 30% dochodów pochodzi, to są straszne pieniądze, bo proszę zwrócić uwagę, że to będzie około 300 miliardów dolarów rocznie, co najmniej. Jeżeli te pieniądze trzeba gdzieś wyprać i wyczyścić, to my się nie mamy tutaj co wahać, żeby się nie wątpić w to, że były pewne grupy nacisku, które dążyły do tego, żeby silnie wzmocnić rynek kapitałowy oficjalnie. Pan Buzek, o ile wiem, nie jest osobą, która ma pojęcia o ekonomii. Zdaje się, że nie ma żadnego. A ci ekonomiści, tak zwani dworscy i satelitarni, mają absolutnie w głębokim lekceważeniu interes Polski i Polaków, natomiast mają w głębokim szacunku własną karierę i pieniądze. I dlatego ci ludzie popierali to. I to oni tworzą blokadę, przez którą nie sposób się przebić. Jak my dzisiaj się możemy przebić tylko dlatego, że rząd specjalnie tworzy takie wentyle, bo jest mu to potrzebne, bo jeżeli się nie uda ograniczyć transferów do OFE, to będzie katastrofa finansów publicznych przed wyborami, a tego rząd nie chce za żadne skarby. W związku z tym robi wszystko, żeby pozyskać zwolenników dla ograniczenia transferów do OFE, tak bym powiedziała. A dlaczego jest tak, jak jest? No właśnie dlatego, że mamy to lobby, że mamy te kleptokracje, a osoby, które mają, jak powiedziałam, na względzie własny interes, a nie interes społeczny, zwykle to popierają, nagłaśniają, mają do dyspozycji media głównego nurtu, mają do dyspozycji specjalistów od PR-u i potrafili skutecznie pozbawić wielką część Polaków suwerenności myślenia. Przecież ci młodzi ludzie, którzy nawet tak zabawnie zostali nazwani lemingami, to są bardzo milutkie zwierzątka, dlatego zostali tak nazwani, że oni wierzą w ten cały potok kłamstw, który wylewa się z mediów. Oni wierzą na przykład, w tej chwili jestem przekonana, że znaczna część polskiego społeczeństwa wierzy, że my mamy kryzys gospodarczy, że nam jest w tej chwili trudno, bo jest jakiś kryzys w strefie euro i on się do nas przenosi. To nieprawda. Jesteśmy też przygotowywani powoli przez wybitnych specjalistów do tego, że będzie nam się wiodło coraz gorzej. Dlaczego się nie wprowadza, tak jak Orban, zasady dobrowolności? No właśnie dlatego, że wtedy byłoby to nieefektywne, prawda? Bo gdyby ludziom wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi, zresztą to nas już w tej chwili nie uratuje, bo tu problem polega na czymś innym. Również zniszczono emerytury z ZUS-u, więc trzeba by przywrócić klasyczne emerytury z ZUS-u, a to kosztuje drogo. Trzeba by to dobrze policzyć i teraz zastanowić się, jak my mamy w ogóle wybrnąć z tej sytuacji, bo nie ulega wątpliwości, że samo zezwolenie na to, żeby można było z OFE się wycofać, prawda, niczego nie załatwi, bo dalej te emerytury będą groszowe. Tyle, że finanse państwa znajdą się w lepszej sytuacji, ale my jako obywatele nie. Na Węgrzech nie było kapitałowych emerytur, ich odpowiednika ZUS-u. To jest pomysł ludzi, których nazwisk, jak powiedziałam, nie chcę wymieniać, ale zrobiła to znakomicie pani profesor Orędziak. Ja osobiście uważam, że albo ci ludzie niech wyemigrują, albo trzeba by ich wszystkich postawić przed Trybunałem Stanu. Bo jeżeli oni wyemigrują, to oczywiście nie sięgniemy do nich. Ale po to, żeby oni przeprosili polskie społeczeństwo, na to nie ma co liczyć. OFE to jest naprawdę paliwo giełdowe. Tak zostało to nazwane. A tym paliwem giełdowym podtrzymuje się rynek derywatów. A na rynku derywatów, ze względu na to, że mamy anonimowego zawsze inwestora, można każde pieniądze wyprać. W banku nie. W banku jest 15 tysięcy euro i trzeba zgłaszać transakcje, wykazywać, skąd były pieniądze. Ale na giełdzie ja mogę wygrać wszystko, podobnie jak w kasynie, prawda? Więc zawsze można usprawiedliwić dochody, które pochodzą z bardzo dziwnego źródła. I dlatego jeśli mamy łapanych ludzi na niskich szczeblach, to właśnie na niskich, a ci wysoko są bezkarni. Ja przypomnę jeszcze jedną aferę. FOS. Przecież w tej chwili właściwie siedzi tylko dyrektor, dostał wyrok 9-letni. Jego zastępczyni swoje odsiedziała i wyszła i nikt inny nie został ukarany. Natomiast w Radzie Nadzorczej FOS byli ludzie, którzy do dzisiaj są uważani za autorytety ekonomiczne, którzy zasiadali w najważniejszych instytucjach państwowych. Afera FOS to jest co najmniej 12 miliardów dolarów, jak nie więcej, pieniędzy zaprzepaszczonych. To nie są te same dolary co dzisiaj, bo to są dolary sprzed 20 lat. Polska miała wtedy dług 40 miliardów i rozpadano nam to na wiele, wiele lat. Więc proszę sobie policzyć, ile te pieniądze znaczyły. Nikt nie poniósł odpowiedzialności żadnej. Czyli jesteśmy tutaj w takiej sytuacji, że istnieją pewne grupy interesów ekonomicznych, oczywiście również pewnie grupy towarzyskie i te grupy wzajemnie się wspierają, tworzą blokadę informacyjną i wymuszają autocenzurę na ludziach, którzy są powszechnie traktowani jako celebryci, wszystko jedno, czy polityczni, czy ekonomiczni, ale to są ci bywalcy mediów głównego nurtu, w kółko ci sami, niezależnie od tego, jaka ekipa rządzi. I oni się zawsze załapują przy władzy. Wszystko jedno, czy prezydentem będzie pan Wałęsa, czy pan Kwaśniewski, czy tak jak teraz pan Komorowski, to są ci sami ludzie. I oni zawsze mówią to, co władza chce usłyszeć. A ponieważ mają autorytet, więc młodzi ludzie wierzą, no bo co mają oglądać? No oglądają głównie te programy, które są w telewizji publicznej. No i ostatnio właśnie bardzo modne te prywatne programy informacyjne, jak przede wszystkim TVN24 z tą audycją, która uważam, że powinna być wyrazem hańby. Hańby, bo to już jest hańba. Naprawdę. Mamy tam to szkło kontaktowe. To po prostu jest niesmaczne, co tam jest, ale jednak ludzie tam dzwonią i ta para tam dmucha z tego dzwonka. Ja już tego nie oglądam.
No właśnie, to jest taka rzeczywistość trochę smutna, ale też my działamy ku drugiej stronie, ile możemy. I też dziękujemy, że pani profesor nas tutaj nieustannie informuje i daje nam tą wykładnię taką, jaka jest odnośnie OFE. Mamy kolejny telefon. Halo, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, pani profesor, mówi pan Denis Berki.
Witamy, prosimy bardzo.
Ja bardzo często słucham telewizję Trwam albo radia, podróżniam po całym świecie. Nie, i zastanawia mnie na jedną rzecz. Czy naród polski, nie żeby oskarżać, rozumie to, co znaczy wierzy w Boga. Człowiek wierzący musi postawić sobie podstawowe pytanie. Co sprawia, że ja mogę mówić czy pracować fizycznie? To jest Duch Boży. Jan Paweł II, błogosławiony, uczył całego narodu, że to Duch Boży jest twórcą. Sprawia, że jestem żyjący, że mogę jeść, że mogę pić i pracować. I gdzie dzisiaj, słuchając tych wszystkich wypowiedzi, wielki szacunek dla każdej osoby mam, ale za kim oni głosują? Dlaczego dzisiaj jest takie narzekanie, jeden na drugiego, przykłady? Za kim? To sumienie człowieka, zgadzam się, środki masowego kłamią. I wiadomo, do czego oni służą. Ale przecież to człowiek podstawowy. Jak on? Gdzie ma sumienie? Życie pochodzi od Boga.
Dziękuję, panie Denisie, bo tutaj byśmy wyszli poza nasz temat daleko. Pani profesor, jeżeli mówimy o ekonomii, o OFE, też gdzieś są słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, który mówiąc o kryzysie, który dotknął świat, mówił, że no przede wszystkim ten kryzys rozpoczął się w sercach ludzi przez to, że takie manipulacje, kłamstwo, okradanie jeden drugiego wdzierają się w społeczeństwa, prawda?
Ale to mieliśmy w ogóle cały czas w historii ludzkości, prawda? Gdyby poczytać Biblię nawet, to ile tysięcy lat temu też był ten problem. Ludzie mają to do siebie. Ja nie mam pretensji o to, że człowiek wierzy komuś, kogo uważa za autorytet, prawda? I tak się zachowuje, jak uważa za stosowne. Ja myślę nawet, pomijam oczywiście ludzi, którzy kłamią dla własnego interesu w sposób zupełnie otwarty. I powiem więcej. Kiedyś takie było kazanie w kościele, właśnie jak to się dzieje, że jedni ludzie, jak tylko coś takiego zrobią niezgodnego z sumieniem, to natychmiast jakaś kara ich spotyka, a są tacy, którzy naprawdę popełniają ciężkie zbrodnie i w gruncie rzeczy aż do śmierci żyją i nic się takiego złego nie dzieje. Bo okradanie własnego społeczeństwa, nadużywanie stanowiska po to, żeby mieć jakieś ogromne korzyści kosztem nędzy, naprawdę nędzy, milionów ludzi w przyszłości, no bo jeszcze nie w tej chwili, ale i teraz mamy nędzę, bo mamy to ogromne bezrobocie. Mamy rozbite rodziny na skutek emigracji zarobkowej, prawda? Mamy tak zwane w Warszawie się to nazywa zjawisko słoików, czyli ludzi, którzy przyjeżdżają, szukają jakiejkolwiek pracy, bo to jest wielkie miasto, tam jest łatwiej o pracę niż w małych miejscowościach. Więc to, co się dzieje w Polsce, jest bardzo złe. Ale gdybyśmy tak prześledzili historię, no to rzeczywiście człowiek wcale nie kieruje się sumieniem, tylko postępuje dosyć pragmatycznie. Być może budzi się w nim sumienie w momencie, kiedy przychodzi okres wielkanocny i trzeba zdać księdzu rachunek z tego, co się robiło. Myślę, że też rozgrzeszają się ci ludzie. Ci, którzy są naprawdę wielkimi zbrodniarzami, zazwyczaj w ogóle nie mają świadomości, że te zbrodnie popełnili, bo oni już dawno pozbyli się sumienia. Ja myślę, że właśnie to jest tragiczne, że najwięksi zbrodniarze po prostu, oni się już tak zaprzedali złu, że nie mają absolutnie świadomości, co czynią. To jest tak, jak Pan Jezus mówił, prawda? Przebacz im, Boże, bo nie wiedzą, co czynią. I wydaje mi się, że tutaj ci ludzie naprawdę tak dbają o swoje własne interesy, że nie są w stanie zaryzykować powiedzenia prawdy. A niektórzy po prostu, Boże, tej prawdy nie widzą. Bo na przykład, jeżeli my mamy całe pokolenie ekonomistów w tej chwili, które jest kształcone wyłącznie na modelach. Ci ludzie kompletnie nie rozumieją nic, jeżeli chodzi o wzajemne związki decyzji politycznych, finansów, przeniesienia tych decyzji na sferę realną gospodarki. Oni są ćwiczeni w tym i to nie jest zła wola. Oni po prostu mają bardzo wąskie horyzonty. Tak zostali wykształceni i umieją robić tylko tę jedną rzecz. Jakieś symulacje na modelach i co więcej, wierzą święcie, że to jest prawda, że to jest prawda o życiu. Ja natomiast twierdzę, że model to jest bardzo użyteczne narzędzie, żeby pokazać, co się stanie, jeżeli dalej będzie tak, jak będzie, prawda, bez żadnych zmian. Tylko model odwzorowuje nam rzeczywistość tak, jak mapa odwzorowuje teren, zawsze tylko pod jakimś kątem, bo gdyby chcieć zrobić mapę w skali 1:1, to po prostu nie byłaby to mapa. I ci ludzie naprawdę w to wierzą, także proszę tu wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Mamy pewną grupę wpływowych osobistości, różne lobby, kleptokracje, grupy interesów, powiązania i powiedzmy nawet właśnie jakąś taką siłę perswazji ze strony niektórych ośrodków decyzyjnych, które oczywiście tak starają się sterować i opinią publiczną, i finansami, i gospodarką, aby osiągnąć z tego maksymalne korzyści. I te ośrodki niekoniecznie muszą być nawet w Polsce. Natomiast mamy całe mnóstwo ludzi, którzy są przede wszystkim zajęci tym, jak powiązać koniec z końcem. Martwią się, czy będą mieli prasę do pierwszego i naprawdę ich jakieś sprawy związane z tym, co się stanie w gospodarce za lat nawet 2 czy 3 nie obchodzą. Oni się martwią, czy jak będzie najbliższa redukcja zatrudnienia, to oni się wybronią z tego, czy też się nie wybronią.
Inna sprawa,
i to ludzi interesuje.
Tak jest, że no też są wpływ mediów i pewna grupa to tak idzie, takie dokonuje wybory, a to jest w pewnej nieświadomości, która jest sączona, czy też, jak mówiła pani profesor, te autorytety, które nieustannie pojawiają się i kształtują jakąś rzeczywistość ludzi, no bo media też tak mocno oddziaływują na wybory wielu osób. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo, halo?
Halo?
Jesteśmy już na antenie, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Marian z północnej Polski.
Witam Panią.
Serdecznie pozdrawiam ojca i Panią profesor. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Byłem niesamowicie poruszony w latach 90., kiedy oglądaliśmy z kolegą posiedzenie Sejmu, kiedy zdejmowano z prawa karnego ustawę mówiącą o konfiskacie mienia za przestępstwa gospodarcze. To było za czasów właśnie lewicy. I tu chyba od tego trzeba było zacząć, że najpierw stworzono sobie warunki do tego, żeby na taką wielką skalę można było robić przekręty w Polsce. I konsekwencją jest to, co się dzieje dzisiaj. Bezkarność totalna. Ja po prostu byłem niesamowicie poruszony. To tylko tyle chciałem powiedzieć. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję serdecznie za pani profesor wiedzę, którą się pani dzieli i za tą troskę o nasz kraj. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy Pani Marianie.
To jest więcej niż bezkarność. To jest tworzenie prawa, które pozwala zawłaszczać majątek narodowy, przejmować publiczne pieniądze w sposób całkowicie legalny. Bo to, że coś jest bezkarne, no to się udało komuś, prawda? Nie wyciągam konsekwencji wobec takiej osoby. Natomiast przeciwnie, stworzono prawo, które pozwala na taką działalność, no bo nawet chociażby właśnie to, że osoba skazana za przestępstwo gospodarcze nie traci majątku. Czyli być może ktoś sobie może tak kalkulować, oczywiście nie z tych najwyższych półek, bo ci są nietykalni. To może mi się opłaca nawet zrobić jakiś tam przekręt, schowam sobie ten $1 miliard gdzieś tam, dobrze, ulokuję, pójdę do więzienia wprawdzie na te 5-6 lat, będę się dobrze sprawował, no to tam mnie dadzą do kuchni, czy gdzieś jakoś przetrzymam, ale potem jak wychodzę, to ja i moje dzieci jesteśmy tutaj, $1 miliard na polskie banki, to jest dużo. Jesteśmy całkowicie zabezpieczeni. Także ja oczywiście jestem przekonana, że to jest system. To nie jest tak, że ktoś sobie coś zrobił, prawda, i mu się to akurat udało i jakimś psim swędem jakieś pieniądze sobie tam zgromadził. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Myśmy mówili tutaj o interesowności, ale też musimy wziąć pod uwagę drugą stronę medalu. Osoby, które występują przeciwko interesom tego lobby spotykają się z różnymi sankcjami. Więc to nie jest tylko tak, że ktoś kłamie w interesie dobra, naruszając dobro publiczne, nawet nie zgodzie z własnym sumieniem, tylko dlatego, że ma z tego jakieś korzyści materialne. Nie. Jednocześnie wiadomo, że osoba, która się aktywnie próbuje przeciwstawić wszystko, czy to będzie poziom małego zakładu pracy, czy to będzie w skali większej, zwykle spotyka się z różnego typu represjami. I mogę powiedzieć tylko tyle, że z moich doświadczeń, obserwacji wynika, że taka osoba jest zawsze osamotniona, bo ludzie nawet jej mogą składać gratulacje gdzieś tam po kątach, ci, którzy się nie boją, ale nic oficjalnie takiej osoby nie poprze. Ludzie w gruncie rzeczy w Polsce, ja myślę, że i na świecie też, zatracili coś, co było kiedyś bardzo wysoko cenione, odwagę cywilną. Po prostu myśmy byli tyle lat w niewoli, że ja myślę, że tak jak Bułgarzy odwrotnie pokazują, tak i nie, to my też uważamy, że dopóki nas nikt nie rusza, to będziemy siedzieli cicho, może nam się jakoś uda. Także to też jest bardzo przykre następstwo, ale nie tych ostatnich 22 lat, tylko myślę, że w ogóle naszej historii dosyć odległej nawet, prawda, bo jeszcze z okresu zaborów.
Pani profesor, dziękuję za tą pierwszą część naszych rozmów niedokończonych. Dzisiaj rozmawialiśmy, ile kosztuje nas OFE, jak w ogóle OFE wygląda i jakie są rzeczywiste realia odnośnie OFE. Naszym gościem była pani profesor doktor habilitowana Grażyna Ancyparowicz, ekonomistka, specjalistka w tej dziedzinie. Dziękuję jeszcze raz pani i zapraszam wszystkich naszych widzów do Radia Maryja na godzinę 21.40, gdzie ten temat będziemy dalej kontynuowali. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Na wieki wieku.